Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Czy Ukraina wytrzyma rosyjską nawałę, która niszczy jej infrastrukturę energetyczną? Podczas gdy Rosjanie nie radzą sobie w walkach na froncie, ich taktyka jest obliczona na wyniszczenie ukraińskiego społeczeństwa. Jest środa, 30 listopada. Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie zachodnim Radia Poznań. Na temat sytuacji energetycznej Ukrainy porozmawiam dziś z ekspertem z portalu Energetyka24 Danielem Czyżewskim. Następnie rozmowa o energetyce wiatrowej i dekarbonizacji w Niemczech. Redaktor Aleksandra Fedorska porozmawia z Gunnarem Henrigiem, przewodniczącym spółki Enertrack, budującej wiatrowe farmy. Jak Państwo widzą, szykuje nam się bardzo energetyczne wydanie magazynu zachodniego. Zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Czy Ukraina pogrąży się w ciemnościach? Mamy intensywny ostrzał rosyjskiej infrastruktury energetycznej naszego wschodniego sąsiada, który doprowadził tydzień temu do pierwszego blackoutu w tym kraju. Moim Państwa gościem jest Daniel Czyżewski, ekspert z portalu Energetyka24. Dobry wieczór Panu.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze.
Wiemy, że Ukraińcy musieli wyłączyć awaryjnie wszystkie swoje elektrownie jądrowe oraz część węglowych i część elektrociepłowni. Co było powodem? To znaczy, no wiemy, że ostrzał, tak, ale... Jak to się ma do samego procesu wyłączania elektrowni? Dlaczego to jest niezbędne?
Do funkcjonowania systemu energetycznego prawidłowo potrzebne są warunki pokojowe. Niestety w sytuacji, gdy cały czas mamy ostrzał rosyjski, część infrastruktury jest zagrożona, część jest wyłączona i funkcjonowanie dalsze wielu obiektów może się wiązać z rozmaitym ryzykiem. No, to jest naprawdę bardzo dynamiczny teatr wojny i dla systemu elektroenergetycznego no, takie warunki są niedopuszczalne i niestety Ukraina musiała swoje elektrownie odłączyć. No, jeżeli cały kraj jest pod ostrzałem, no to rozumiem, że władze Ukrainy nie chciały ryzykować tego, że jakaś rakieta trafi w elektrownię jądrową. Mieliśmy przecież ostrzał na terenie elektrowni zaporowskiej, a jak wiemy doskonale, rosyjskie rakiety dosięgały nawet polskiej granicy, gdzie w pobliżu jest na przykład elektrownia Chmielnicki. Kreml jest nieobliczalny, tak? I też rozumiem, władze Ukrainy chciały ryzykować tego, że w końcu jakaś rakieta przypadkowo trafi na przykład w elektrownię jądrową, więc rozumiem, z tego wynikało ich zamknięcie. No tutaj
ewidentnie... A te węglowe w takim razie? No bo węglowe i elektrociepłownie też były wyłączane. To tutaj ten sam powód?
Na początku listopada 40% infrastruktury energetycznej Ukrainy generującej energię lub ciepło była uszkodzona albo zniszczona, więc tutaj już spora część, nie wiem jaki jest stan na koniec listopada czy początek grudnia, bo to już zaraz.
To wiemy, że ta infrastruktura jest ostrzeliwana, jest ona niszczona, tylko chodzi mi o to, że no wiemy, że linie przesyłowe są, dajmy na to stacje transformatorowe są niszczone, ale no, wydawałoby się, że elektrownie w takich warunkach no, mogą nadal pracować i podawać ten prąd. Czy jest to, jednak okazuje się, że jest to w jakiś sposób niebezpieczne, bo zostało to włączone, dlatego mi chodzi o to, skąd taka decyzja. Bo wiemy w przypadku elektrowni jądrowych, okej, okay, spadnie tam rakieta, spadnie bomba, no to może doprowadzić do katastrofy. No, a w przypadku tych węglowych elektrociepłowni?
No oczywiście pewnie uderzenie w elektrownię węglową miałoby mniejsze konsekwencje niż uderzenie w elektrownię jądrową, ale wciąż jakieś konsekwencje by były. Poza tym wspomniał Pan właśnie o liniach przesyłowych. Mhm. Ich jest też sporo i pewnie decydenci ukraińscy, mając dane o tym, jak wiele z nich zostało zniszczonych, stwierdzili, że nie ma sensu, żeby elektrownia działała, skoro nie ma jak przesyłać prądu. No też wiele informacji, nie mamy wielu informacji co do aktualnego stanu tej całej infrastruktury, zarówno przesyłowej, jak i jeżeli chodzi o elektrownie. Nie wiemy też, jakie jeszcze były motywacje decydentów ukraińskich, no ale Rosja ewidentnie gra na to, żeby tutaj złamać morale Ukraińców, żeby odłączyć ich po prostu od tych podstawowych dóbr, jakimi są prąd i ciepło.
Mm-hmm, no to zrozumiałe też, że nie mamy wielu informacji. Ukraińcy sami utajniają pewne informacje, które mogłyby być wykorzystane Stany przeciwko nim. Przecież wiemy, że tam jest to rzeczywistość wojenna i to w związku z tym te informacje są utajniane. No dobrze, ale czy nadchodząca zima w takim razie w obliczu tych bezprecedensowych skądinąd ataków rosyjskich spowoduje katastrofę humanitarną na Ukrainie, pana zdaniem?
To jest niezwykle trudne pytanie. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której miliony ludzi nie będzie miało dostępu do energii i ciepła w zimę, a wiemy doskonale, że zimy na Ukrainie nie są lekkie, to możemy mieć do czynienia z takim scenariuszem. No tutaj teraz jest piłka jakby po stronie Zachodu, po stronie Europy, aby zapewnić Ukrainie przynajmniej część tej energii, którą ona straciła, której nie może wygenerować. Dlatego to już jakiś czas temu wysiłki państw europejskich czy też samej Unii Europejskiej nakierowane są na to, żeby dostarczać różnego rodzaju generatory energii. Ta generacja ciepła czy prąd będzie bardziej rozproszona. Już teraz, już na początku listopada, do początku listopada 550 ton tego rodzaju sprzętu trafiło na Ukrainę z ponad 30 krajów. Pomoc w tym zakresie została zintensyfikowana. No to jest jedyna szansa, aby Ukraińcy przynajmniej w jakimś stopniu, w jakiejś części minimalnej mieli dostęp do energii i ciepła. Tutaj na pewno w tym kierunku powinny iść wysiłki pomocowe przez najbliższe miesiące zimowe.
No właśnie przedwczoraj Litwa ogłosiła w poniedziałek wsparcie Ukrainy kwotą 2 milionów euro na odbudowę infrastruktury. Jak dużo potrzeba środków, aby odtworzyć ten system energetyczny po tych ciągłych ostrzałach? No bo 2 miliony, no brzmi to oczywiście dla nas, dla mnie jest to kwota nieosiągalna, natomiast w skali kraju, który jest w obliczu ataku na infrastrukturę energetyczną, to podejrzewam jest kropla w morzu potrzeb.
Oczywiście na odbudowę sieci elektroenergetycznej samej na Ukrainie pewnie potrzeba będzie dziesiątek miliardów, jak nie i 100. Niedawno na jednej z konferencji przedstawiciel Urzędu Regulacyjnego Energetyki powiedział, że w Polsce potrzeba 100 miliardów złotych na modernizację sieci przez najbliższą dekadę, więc jeżeli mamy do czynienia ze zniszczoną infrastrukturą, no to pewnie można nawet tę liczbę pomnożyć. To 2 miliony euro to jest kropla w morzu potrzeb, to nie wiem, jedna linia może zostanie naprawiona, czy jakaś dłuższa, ale nie więcej. Mhm. No niestety to będzie bardzo ważny element całej odbudowy Ukrainy, odbudowa sieci elektroenergetycznej, no bo jak widzimy, ona jest teraz intensywnie niszczona przez Rosjan. Tutaj też będzie potrzeba naprawdę pewnie setek miliardów euro.
Od wczoraj także była ta wideokonferencja, to była wideokonferencja polsko-ukraińskiej grupy roboczej do spraw energii. Wiceministrowie sektora energetycznego rozmawiali tam o zacieśnieniu współpracy między Polską a Ukrainą. Wspieramy Ukrainę w tym zakresie poprzez dostawy niezbędnych urządzeń dla odbudowy połączeń energetycznych w Ukrainie przy koordynacji Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, tak mówiła wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Jak dużą pomoc może zaoferować Polska Ukrainie w tej sytuacji?
Myślę, że warto się skupić na tych najbliższych miesiącach, bo taka odbudowa elektroenergetyki na Ukrainie na większą skalę pewnie nadejdzie po wojnie. Na pewno to będą nakłady, które ani Polska Agencja Rezerw Materiałowych, ani w ogóle Polska jako kraj nie będzie w stanie udźwignąć sama, to pewnie będzie wysiłek całej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, ale tutaj skupiłbym te działania pomocowe obecnie polskiego rządu na tych najbliższych kilku miesiącach, tych najtrudniejszych w roku, najzimniejszych.
Czyli przetrwać zimę po prostu, tak? To o to chodzi.
Tak, to i tak nie będą małe koszty, mówmy się, to też nie będą małe koszty, ten sprzęt, te generatory różnego rodzaju też nie są tanie rzeczy, no Polska powinna zintensyfikować pomoc w tym zakresie. Chociaż pamiętajmy też, że Europa, jak również Polska, ma własne problemy energetyczne, własne niedobory różnego rodzaju surowców. Mówimy o węglu od już wielu miesięcy, mówimy o gazie, więc tutaj od tej strony też Putin zadbał, żeby Europa nie miała tych zasobów bardzo dużo na pomoc Ukrainie, żeby sama miała problemy. Musimy pomóc w jak największym zakresie i skupić się na tym, na tych najbliższych kilku miesiącach.
No bo zdaje się, że my mieliśmy importować w ogóle energię z Ukrainy. Takie były założenia przynajmniej, jeszcze do czasu oczywiście tego ataku na infrastrukturę energetyczną ukraińską. To my mieliśmy kupować energię z tego kraju. No tu okoliczności oczywiście się zmieniły. Teraz Ukraina testuje import energii z Rumunii. Wcześniej w październiku taka próba dotyczyła też Słowacji. Czy my możemy w tym temacie pomóc, czyli w temacie transferu samej energii?
Polska przez ostatnie lata faktycznie sprzedawała sporo energii sąsiadom, głównie zachodnim czy południowym Czechom, Niemcom, no, czy też północnym Szwecji, i dzięki temu czerpaliśmy zyski, nasza elektroenergetyka czerpała zyski, ale w związku z tym, że mamy sami przestarzały trochę system elektroenergetyczny, mamy coraz starsze elektrownie węglowe, to teraz my więcej tej energii importujemy niż sprzedajemy. Najprawdopodobniej takim bilansem zakończy się ten rok. Więc pomoc Ukrainie w jakimś zakresie oczywiście jest możliwa w transporcie energii, ale z jeszcze innej strony pamiętajmy, że Ukraina dopiero w marcu tego roku dołączyła do europejskiej sieci elektroenergetycznej, z tej postsowieckiej, przełączyła się po prostu na europejską sieć, tylko że na razie jest wstępny etap, tych połączeń nie ma tak dużo i transfer energii jest oczywiście z tego powodu ograniczony.
Ale to połączenie jest też z Polską?
Tak, są dwa duże połączenia z Polską, no tylko to nie jest dużo, tak? To jest ograniczony zakres. I w tym sensie transfer jest ograniczony, ale też na Ukrainie ktoś musi tą energię odebrać. Jakaś infrastruktura musi istnieć, żeby ją zdystrybuować. No a jak przed chwilą mówiliśmy, z tym też jest problem. Więc problemy się trochę piętrzą, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej pomocy i tej całej energetyki pomiędzy państwami. No bo żeby system działał normalnie, tak naprawdę potrzebny jest po prostu pokój.
No to czekamy na ten pokój, czekamy aż Ukraina zwycięży. Zdaje się, na froncie wygląda to nieco bardziej obiecująco niż na tym rynku energetycznym. Na Ukrainie i rynku energii rozmawiałem z Danielem Czyżewskim, ekspertem z portalu Energetyka24. Dziękuję za rozmowę i za wszystkie informacje.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni.
Serdecznie zapraszam na rozmowę redaktor Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Dobry wieczór z Berlina. Witam Państwa. I witam naszego gościa, pana Gunnara Heringa, który jest przewodniczącym spółki Enatrak, zajmuje się szeroko pojętą energetyką wiatrową. Niemcy są dalekie od osiągnięcia swoich celów w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej. Proszę nam powiedzieć, jakie konkretne problemy napotyka Państwa firma, planując farmy wiatrowe? Z czym się Państwo najbardziej zmagacie? W ciągu ostatnich 10 lat proces rozpatrywania zezwoleń stał się niezwykle długi. Mamy projekty, które rozpoczęliśmy jeszcze ponad 10 lat temu. One nadal nie zostały zakończone. Wymagania cały czas wzrastały, zwłaszcza w okresie ostatniego rządu. Znacznie więcej jest tego. To doprowadziło do ogromnych opóźnień. Ale muszę zauważyć, że działania z tego roku to już krok w dobrym kierunku. Niemniej jednak te nowe decyzje poczujemy dopiero po 2027 roku, nie wcześniej. Obecnie trwają także rozmowy, co możemy zrobić dodatkowo. Moim zdaniem kluczowe zagadnienia to udostępnienie gruntów, ale także wdrażanie przepisów federalnych na szczeblu landowym. A widzimy, że tam bywa z tym bardzo różnie. Są różne cele, niekoniecznie zbieżne z celami federalnymi. Państwo działacie w wielu krajach, zarówno w Europie, jak i poza Europą. Czy może Pan wskazać mi 2 lub nawet 3 przykłady, które dowodzą, że można to zrobić inaczej? Czy są jakieś kraje, w których łatwiej i szybciej można postawić farmę wiatrową? Jeśli tak spojrzeć na Europę, to widać, że w innych krajach istnieją także poważne wyzwania, ale oczywiście wszystkie są jakoś inne. Na przykład jeśli chodzi o Francję, tam też wszystko trwa bardzo długo. No, z pewnością Francja nie jest tu prekursorem. Ale jeśli teraz spojrzymy poza Europę, to z mojego punktu widzenia premierami w wielu sprawach są Stany Zjednoczone, ale zastrzegam, że my tam nie działamy, więc są to informacje z drugiej ręki. Ale mam taki przykład, to jest RPA. Tam jesteśmy aktywni. Procesy zatwierdzania przebiegają tam znacznie szybciej. W Niemczech natomiast często jest taka możliwość wykorzystywania projektów infrastrukturalnych i to po prostu w celu ich opóźnienia. A tu naprawdę musi się coś stać. Jest wiele, wiele kompletnie absurdalnych przykładów. Niejasności i nieścisłości w przepisach są świadomie wykorzystywane, aby coś spowolnić. Myślę, że coś trzeba z tym zrobić. Dotyczy to także wymiaru sprawiedliwości. Pojawiają się kolejne pytania. Jak szybko, jak precyzyjnie wymierzana jest tu sprawiedliwość? Myślę, że na wszystkich frontach należy coś zrobić. Mamy ten główny konflikt. Jest ta część społeczeństwa, która chce piękniejszego świata w przyszłości, a inni mówią, no nie teraz, teraz mamy być dobrze. Ale obecna sytuacja pokazuje, że bylibyśmy w znacznie lepszej sytuacji, gdybyśmy rzeczywiście rozszerzyli zakres odnawialnych źródeł energii zgodnie z tym planem, który sobie ustaliliśmy. Teraz w kontekście obecnego kryzysu, kryzysu gazowego i kryzysu jądrowego we Francji, ceny energii znacznie wzrosły, a można było tego przecież w pewnym stopniu uniknąć, podejmując inne decyzje w ostatnich 5 latach. Sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, wynika z tego, że w wielu sprawach, zwłaszcza w przemyśle, podjęto bardzo, bardzo krótkoterminowe działania, a krótkoterminowe zyski były wyraźnie na pierwszym planie. A teraz, jak się dowiedziałam, pracujecie Państwo nad wspólnym projektem z rafinerią PCK w Schwedt i chodzi o produkcję zielonego wodoru. Jaki wkład ma właściwie Enatrak i jakie udziały ma rafineria? Do czego potrzebny jest wodór takiej rafinerii? Co zamierzają z nim zrobić? Kiedy publicznie dyskutujemy o transformacji energetycznej, to mówimy często tylko o rynku energii elektrycznej, ale faktem jest, że 2/3 zużycia energii przypada na inne sektory. Chodzi mi tu o ciepło, o transport, o przemysł chemiczny. To są obszary, które również wymagają dekarbonizacji. My jako firma jesteśmy zaangażowani w transformację energetyczną jako całość. Chcemy również przyczynić się do tego, aby nie tylko sektor energii elektrycznej był zrównoważony, ale również inne sektory. Rozwój ostatnich 10 lat pokazał nam, że ścieżka dekarbonizacji tych innych sektorów będzie bardzo, bardzo napędzana energetyką wodorową. Z technologicznego punktu widzenia obecnie koszty energii elektrycznej spadły już do takiego stopnia, że jest ona zdecydowanie bardziej konkurencyjna, nawet w stosunku do innych, alternatywnych rozwiązań. Jest po prostu w wielu przypadkach lepsza od innych. Jeśli chodzi o konkretnie rafinerię, to dużym wyzwaniem jest oczywiście to, na lepszym przypadku za 10, za 15 lat, jeśli cały sektor e-mobilności zostanie znacznie bardziej rozbudowany, to większość tych produktów, które są teraz tam produkowane, ich po prostu nie będzie. Wielkie koncerny naftowe myślą już teraz intensywnie nad tym, jak będzie wyglądał taki krajobraz, jak będą wyglądały rafinerie za 15 lat. W ten sposób chcemy osiągnąć także cele klimatyczne i to oznacza, że w takiej na przykład 15-letniej perspektywie nie będzie już takich rafinerii, które dzisiaj znamy. Takie na wielką skalę takich nie będzie. A sytuacja jest teraz taka, że z jednej strony powstają biorafinerie, a w przypadku istniejących dużych rafinerii pojawia się pytanie, na ile jest możliwe ich przekształcenie w taką zieloną rafinerię. Uważamy, że Schwedt ze względu na swoje szczególne położenie i bardzo, bardzo dobre warunki do realizacji takiej zielonej transformacji, to będzie dotyczyło wszystkich dużych rafinerii. I dlatego jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w to, aby ten rozwój lokalnie wspierać. Nasza siedziba znajduje się przecież niecałe 20 minut od Schwedt. Większość naszej zielonej energii elektrycznej wytwarzamy właśnie tam, w tym regionie, a docelowo chcemy wykorzystać nasze przyszłe plany rozbudowy do produkcji zielonego wodoru na dużą skalę. Właśnie tam, w tym miejscu. I ten zielony wodór można przecież wykorzystać nie tylko do ograniczenia emisji ogólnie, ale oczywiście także do tworzenia nowych, ekologicznych produktów przyszłości. Mówimy na przykład o zielonym metanolu, o zielonej parafinie, które oczywiście nadal będą potrzebne także w zielonym świecie. Przynajmniej ja to tak widzę, z mojego punktu widzenia. I ważne jest, aby wyznaczyć taki kurs jak teraz, bo budowa zielonej rafinerii to rzeczywiście zadanie, które potrwa co najmniej dekadę. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Do widzenia.
Budowa zielonej rafinerii, energetyka wiatrowa, polityka klimatyczna w założeniu to szczytne cele. Tylko czy mamy na to środki i czas, kiedy nieopodal naszych granic toczy się regularna wojna rosyjsko-ukraińska, a Rosja stara się szantażować energetycznie całą Europę? To był Magazyn Zachodni. Żegnają Państwa Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i Bartosz Garczyński. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.